Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Papież Franciszek w czasie porannej mszy zachęcał, by codziennie modlić się o umiejętność dobrego rozeznawania świateł pochodzących od Chrystusa, czy też od diabła przebranego za anioła światłości.
Nie milkną wyrazy poparcia dla wezwania Franciszka do postu i modlitwy o pokój. Na całym świecie trwa duchowa mobilizacja w tej intencji.
Arcybiskup Robert Zollitsch zaapelował do niemieckich polityków o większe zaangażowanie na rzecz rodzin, uchodźców i ludzi z marginesu społecznego.
Witamy Państwa 3 września i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Jezus nie potrzebuje armii, by pokonać zło. Jego siłą jest pokora. Papież mówił o tym w homilii podczas porannej mszy w kaplicy Domu Świętej Marty. Franciszek dokonał wyraźnego rozróżnienia między delikatnym światłem Chrystusa, które przynosi pokorę, łagodność i miłość, a sztucznym światłem świata, czyniącym nas pysznymi i wyniosłymi. Dodał, że z drugiej strony może się dziś zdawać, iż można posiadać światło, mając tak wiele osiągnięć nauki.
Możesz wszystko poznać i wszystko wiedzieć, być światłem. Jednak światło Chrystusa jest czymś innym. Nie jest to światło ignorancji. O nie. To światło wiedzy i mądrości, ale jakże różne od światła tego świata. Światło, które daje nam świat, jest sztucznym światłem, być może nawet silnym, jak blask fajerwerków czy blask w aparacie. Mocniejszym jednak jest światło Chrystusa. Jest to jednak światło łagodne, spokojne, światło pokoju, jak to w noc Bożego Narodzenia, nie roszczące sobie żadnych praw.
Papież podkreślił, że codziennie powinniśmy modlić się o umiejętność dobrego rozeznania świateł w naszym życiu, by wiedzieć, czy jest to światło Chrystusa, czy też diabła przebranego za anioła światłości.
Iluż wierzy, że żyją w świetle, a tkwią w ciemności, nie zdając sobie z tego sprawy. Jakie jest to światło, które daje nam Jezus? Światło Jezusa możemy poznać, ponieważ jest to światło skromne, ono się nie narzuca, jest pokorne. Jest to światło łagodne, czerpiące moc z łagodności. Jest to światło, które przemawia do serc i które proponuje nam krzyż. Jeśli dostrzegamy w nas wewnętrzne światło pokory, słyszymy w sercu głos Jezusa i bez lęku spoglądamy na krzyż, to jest to właśnie światło Chrystusa.
Franciszek podkreślił, że jeśli odnajdujemy w sobie pychę czy butę, gdy z pogardą i z góry traktujemy innych, to na pewno nie jest to światło Chrystusa, ale diabła podającego się za anioła światłości. Nigdy nie spotkamy Chrystusa bez krzyża, ani takiego, który nie byłby pokojem, łagodnością i miłością, wskazał Franciszek.
Jezus nie potrzebuje armii, by wypędzić demony. Nie potrzebuje dumy, nie potrzebuje siły ani pychy. Cóż to za słowo, którym rozkazuje z autorytetem i mocą, nawet nieczystym duchom i wychodzą? Jest to słowo pokorne, łagodne, pełne miłości. Słowo, które towarzyszy nam w chwili krzyża. Prośmy Pana, by obdarzył nas dziś łaską swego światła, by nauczył nas odróżniać, kiedy to światło pochodzi od Niego, a kiedy jest światłem sztucznym, stworzonym przez nieprzyjaciela, by nas oszukać.
Kościół w Indiach odpowiedział na apel papieża Franciszka i aktywnie włączył się w przygotowania do Dnia Postu i Modlitwy o Pokój. Kardynał Oswald Gracias w liście do biskupów tego kraju prosi o szczególne wyrazy solidarności z Ojcem Świętym w najbliższą sobotę. Zachęca wszystkich katolików do modlitwy o pokój w Syrii i na Bliskim Wschodzie, ale też w samych Indiach. Musimy pamiętać, że drogą do pokoju jest dialog, zaś przemoc zawsze rodzi przemoc, a jej najcięższe konsekwencje ponoszą niewinni, ubodzy, bezbronni i zepchnięci na margines, napisał przewodniczący indyjskiego episkopatu.
Także Kościół na Filipinach oraz tamtejsze wspólnoty muzułmańskie odpowiedziały na apel Franciszka. Kardynał Luis Antonio Tagle zaprosił filipińskich biskupów i kapłanów do zorganizowania spotkań modlitewnych we wspólnotach lokalnych. Przewodniczący filipińskiego episkopatu zachęcił także do udziału w mszach i adoracjach w intencji pokoju. Międzyreligijne spotkanie, którego uczestnicy będą się modlili za Syryjczyków, organizuje Ruch na rzecz Dialogu Chrześcijańsko-Muzułmańskiego na filipińskiej wyspie Mindanao.
Do solidarności z Ojcem Świętym wezwali również katoliccy biskupi Ziemi Świętej. Zachęcają wspólnoty lokalne do organizowania modlitw w intencji pokoju w Syrii. Na apel odpowiedziały m.in. karmelitanki bosse z klasztoru w Hajfie. W sobotę planują specjalne czuwanie w łączności z papieżem Franciszkiem i wiernymi na placu Świętego Piotra.
Mamy nadzieję na pokój w Ziemi Świętej. Rosną jednak obawy, że kolejne negocjacje palestyńsko-izraelskie mogą zakończyć się fiaskiem, uważa łaciński biskup pomocniczy w Jerozolimie William Shomali. Hierarcha wyraża zarazem obawy, że przy obecnym rozwoju sytuacji może dojść do trzeciej intifady, czyli zbrojnego powstania. Stąd, jak dodaje, trzeba użyć wszelkich możliwych wysiłków, by negocjacje toczyły się wyłącznie na płaszczyźnie politycznej, bez prób przekonania której ze stron przy użyciu broni.
Biskup Shomali zauważa, że aktywną rolę w negocjacjach odgrywają chrześcijanie. Przypomina, że jedną z kwestii spornych jest status wschodniej Jerozolimy. Miasto należy do dwóch narodów i trzech religii, mających te same prawa i tę samą godność, mówi, wskazując, że negocjatorzy będą musieli wykazać się ogromną kreatywnością w znalezieniu takiego rozwiązania, które uszanuje wszystkich i zapewni swobodny dostęp do miejsc świętych.
W tym kontekście szef Międzywyznaniowego Centrum Broniącego Praw Chrześcijan Ziemi Świętej podkreśla, że we wschodniej Jerozolimie wyznawcom Chrystusa żyje się coraz trudniej, dlatego też często emigrują. Wznowienie izraelsko-palestyńskiego dialogu pokojowego, przeforsowane przez Stany Zjednoczone po 3 latach przerwy w negocjacjach, nastąpiło pod koniec lipca po spotkaniu w Waszyngtonie. Zadeklarowanym celem rozmów jest podpisanie w ciągu 9 miesięcy porozumienia pokojowego. Przebieg i rezultaty spotkań izraelsko-palestyńskich otoczone są wielką dyskrecją.
Aktualności Radia Watykańskiego.
W indyjskim mieście Cochin zakończył się synod biskupów katolickiego kościoła Syro-Malabarskiego. W spotkaniu pod przewodnictwem kardynała George'a Alencherego uczestniczyło 47 hierarchów. W komunikacie podsumowującym synod przedstawiono główne ustalenia 12 dni obrad. Biskupi zdecydowali m.in. o podjęciu kroków w kierunku uproszczenia liturgii, tak by stała się ona bardziej zrozumiała i przyjazna dla ludzi świeckich.
Ważnym tematem synodu byli też wierni kościoła Syro-Malabarskiego mieszkający poza Indiami. Podczas synodu biskupi spotkali się z grupą około 500 migrujących członków wspólnoty. Podjęli również decyzję o stworzeniu w Cochinie specjalnego ośrodka, który będzie wspierał wiernych na emigracji. Biskupi postulują także, by instytucje działające w ramach kościoła Syro-Malabarskiego stały się miejscami, w których rzeczywiście wciela się w życie naukę Chrystusa. Postanowili, że obok istniejącego już doradztwa przedmałżeńskiego utworzą departament, który będzie się zajmował wspieraniem małżeństw. Zostanie też zorganizowana specjalna pomoc dla ludności pokrzywdzonej przez tegoroczne burze monsunowe, które spustoszyły wiele regionów Indii.
Arcybiskup Robert Colich zaapelował do polityków o większe zaangażowanie dla rodzin, uchodźców i ludzi z marginesu społecznego. Przewodniczący niemieckiego episkopatu wygłosił w Akademii Katolickiej w Berlinie przemówienie, w którym zarysował politykę zgodną z katolicką nauką społeczną. Przysłuchiwali się mu m.in. prezydent Niemiec Joachim Gauck, kanclerz Angela Merkel oraz wielu czołowych polityków, głównie chadeków.
Na 3 tygodnie przed wyborami do Bundestagu arcybiskup Colich wezwał do pójścia na wybory i przejęcia odpowiedzialności za losy kraju. Jak stwierdził, do misji kościoła należy też przypominanie politykom o etycznych zasadach, którymi powinni się kierować. I podkreślił, że społeczeństwo bazuje na małżeństwach i rodzinach, które są gotowe przekazywać życie. Dlatego konstytucja chroni małżeństwo i rodzinę. Nasza odpowiedzialność za życie, nasze własne, poczęte i kończące się, rośnie w miarę rozwoju technologicznego. Kościół przypomina wam o etycznych granicach ingerencji. To jest czasem dla was, polityków, niewygodne, ale może pomóc w podejmowaniu trudnych decyzji. W szczególny sposób arcybiskup Colich zaapelował do polityków, by nie zapomnieli w nowej kadencji o najbiedniejszych i potrzebujących. Przypominając o niezbywalnej godności człowieka, podziękował też rządowi za przyjęcie 5000 uciekinierów z Syrii. Pod koniec prosił całą niemiecką klasę polityczną o zrobienie wszystkiego, co możliwe dla pokojowego rozwiązania konfliktu w Syrii. Zarówno duchowni, jak i politycy burzą oklasków przyjęli informację, że papież Franciszek ogłosił najbliższą sobotę dniem postu i modlitwy w intencji pokoju. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Do kolejnych aktów przemocy wobec chrześcijan doszło w indyjskim stanie Karnataka. W ostatnich dniach hinduistyczni fundamentaliści wtargnęli do protestanckiego kościoła, w którym modliło się około 60 wiernych. Wyciągnęli na zewnątrz pastora i dotkliwie go pobili. Kapłan poprosił o ochronę miejscową policję, bo obawia się o swoje życie. Napastnicy zagrozili mu bowiem śmiercią, jeśli nie opuści kraju w ciągu tygodnia.
Ekstremiści zaatakowali także chrześcijanina, konwertytę z hinduizmu. Mężczyzna jest ewangelizatorem w grupie etnicznej Labani, z której pochodzi. Około 50 ekstremistów napadło na niego i jego żonę, gdy ci byli z wizytą u sąsiadów. Agresorzy domagali się, by chrześcijanin wraz z rodziną ponownie przyjął hinduizm. Jeśli tego nie zrobi, wszyscy zostaną wypędzeni z wioski. Hinduscy fundamentaliści złożyli także na policji doniesienie, że mężczyzna zmuszał członków lokalnej społeczności do przyjmowania chrześcijaństwa. Zaatakowana została także 42-letnia wdowa i jej córka, również chrześcijanki, konwertytki z hinduizmu. Ekstremiści wtargnęli do ich domu, wyciągnęli kobiety siłą i zaprowadzili do hinduistycznej świątyni, gdzie usiłowali zmusić je do ponownego przyjęcia hinduizmu. Gdy odmówiły, zostały dotkliwie pobite, a ich dom splądrowano i zniszczono.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W odpowiedzi na apel papieża Franciszka wielu polskich biskupów wezwało do modlitwy w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Syrii. Specjalne czuwania modlitewne odbędą się w najbliższą sobotę, m.in. w diecezji płockiej czy warszawsko-praskiej. Zapraszając do udziału w modlitwie, arcybiskup Henryk Hozer przestrzegł, że konflikt w Syrii jest niezwykle niebezpieczny dla całego świata.
Wojna regionalna w takim miejscu jak Bliski Wschód grozi wszystkimi możliwymi konsekwencjami. Mieliśmy przykład Iraku, kiedy papież Jan Paweł II robił wszystko, żeby nie doszło do militarnego rozstrzygnięcia, ale pokojowe rozstrzygnięcie, które jest wynikiem kultury, pokory, a nie siły.
Biskup Piotr Libera poprosił diecezjan, by w miarę możliwości we wspólnotach parafialnych odbyły się modlitwy przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Pamiętajcie też o podjęciu w tym dniu postu, zaapelował ordynariusz płocki. W Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach trwa doroczny zjazd rektorów seminariów duchownych. Dzisiejszego poranka mszy świętej dla uczestników spotkania przewodniczył biskup Grzegorz Ryś. W homilii podkreślił, że kluczowe w formacji kleryków jest rozwijanie relacji z Chrystusem.
Jak sami będą to przeżywać, no to da Pan Bóg, będą potem do tego prowadzić innych. To jest największa potrzeba dnia dzisiejszego. Jak pomóc naszym braciom chrześcijanom w rzeczywistym doświadczeniu Pana Boga?
W dorocznym zjeździe uczestniczy niemal 100 rektorów diecezjalnych i zakonnych seminariów duchownych. Wybrano już nowego przewodniczącego konferencji rektorów wyższych seminariów duchownych, diecezjalnych i zakonnych. Został nim ksiądz profesor Roman Pindel, rektor krakowskiego seminarium. Tematem spotkania rektorów, potrwa ono do najbliższego czwartku, są trudne przestrzenie formacji seminaryjnej.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.